Wokulski opuścił prezesowe, przerażony. Co ona mówi, myślał. O baronie Jewelinie. Czy po prostu nie ostrzega mnie? Starski bodajże umizga się nie tylko do panny Eweliny. Co to było tam w brekłach, wolałbym w łeb sobie palnąć. Wnet jednak opamiętał się. W breku, myślał. Było albo przywidzenie, albo fakt. Jeżeli przywidzenie, w takim razie krzywdziłbym niewinną, a jeżeli fakt? No, to przecież nie będę rywalem tego uwodziciela z operetek i nie poświęcę życia dla kobiety przewrotnej. Wolno jej romansować z kim chce, ale nie wolno oszukiwać człowieka, którego jedynym występkiem jest, że ją kocha. Trzeba wyjeżdżać z tego kapui i wziąć się do roboty. W laboratorium Geista lepiej zapełnię życie, aniżeli w salonach. Około 10 wieczór wszedł do jego pokoju baron strasznie zmieniony. Z początku śmiał się i dowcipkował, następnie zadyszany upadł na krzesło, a po chwili rzekł. Uważa pan, szanowny panie Wokulski, ja czasem myślę nie z własnego doświadczenia, bo moja narzeczona jest najszlachetniejszą kobietą, ale czasami myślę, że kobiety to nas niekiedy zwodzą. Tak, niekiedy. Może nie jest to ich wina, mówił baron. Trzeba jednak przyznać, że niekiedy pozwalają bałamucić się zręcznym intrygantom. O, pozwalają. Baron drżał tak, że chwilami zęby mu szczękały. Nie sądzisz pan, zapytał po namyśle, że jednak należałoby temu zapobiec? W jaki sposób? Choćby usuwając kobietę od stosunków z intrygantami. Wokulski głośno roześmiał się. Może na kobietę uwolnić od intrygantów, ale czy podobna uwolnić ją od jej własnych instynktów? Co pan poradzisz, jeżeli ten, który w pańskich oczach jest tylko bałamutem czy intrygantem, dla niej jest samcem tego, co ona gatunku? Stopniowo opanowywał go wściekły gniew. Chodził po pokoju i mówił. Jaka walka jest możliwą z prawem natury, według którego suka, choćby najlepszej rasy, nie pójdzie za lwem, ale za psem. Postaw jej pan całą menażerię najszlachetniejszych zwierząt, a ona wyrzeknie się jej dla kilku psów. I trudno się temu dziwić, gdyż one stanowią jej gatunek. Więc według pana nie ma rady? Spytał baron. Dziś żadnej, a kiedyś będzie jedna. Szczerość w ludzkich stosunkach i wolny wybór. Gdy kobieta nie będzie potrzebowała udawać miłości ani kokietować wszystkich, wówczas od razu odsunie tych, którzy jej nie są mili i pójdzie za tym, który jej przypada do gustu. Wówczas nie będzie oszukiwanych ani oszukujących. Stosunki uporządkują się w sposób naturalny. Po odejściu barona Wokulski położył się. Nie spał całą noc, ale wrócił do równowagi. Co ja mam za pretensje do panny Izabeli? Myślał. Przecie nie mówiła, że mnie kocha, dała mi ledwie cień nadziei, że to może kiedyś nastąpi. Jest w porządku, gdyż prawie mnie nie zna. I co za przywidzenia snują mi się po głowie? Starski. Ależ ona chce wyswatać go z panią Wąsowską, więc chyba romansować z nim nie myśli. Prezesowa? Prezesowa lubi pannę Izabelę, sama mi o tym mówiła, wreszcie kazała mi tu przyjechać. Mam czas. Poznam się z nią bliżej, a jeżeli mnie pokocha, będę szczęśliwy i mogę być spokojny. Jeżeli nie, wrócę do Geista. Na wszelki wypadek sprzedam kamienicę i sklep, a zostanę przy spółce do handlu z Rosją. To mi da za parę lat ze 100 000 rubli rocznie, a jej nie narazi na tytuł kupcowej galanterii. Nazajutrz po pierwszym śniadaniu kazał osiodłać konia i wyjechał pod pozorem obejrzenia okolicy. Nie myśląc, skręcił na drogę, gdzie wczoraj toczył się powóz panny Izabeli i gdzie zdawało mu się, że jeszcze widać ślady kół. Potem, również machinalnie, zawrócił w stronę lasu, dokąd tak niedawno jeździli na rydze. W tym miejscu śmiała się, tu rozmawiała z nim, tu spoglądała na okolice. Podejrzenia, gniewy, wszystko w nim wygasło. Zamiast nich począł wpływać mu do serca żal strugą tak cienką jak łzy, a palącą jak ogień wieczny. Wjechawszy do lasu, zsiadł z konia i prowadził go za cugle. Oto ścieżka, którą wówczas szli oboje, ale wydaje się jakaś inna. Ta część lasu miała być podobna do kościoła dziś, ani śladu podobieństwa. Dokoła szaro i cicho. Słychać tylko krakanie wron, które w tej chwili przelatują nad lasem, i krzyk spłoszonej wiewiórki, co wdrapując się na drzewo szczeka jak mały piesek. Wokulski doszedł do polanki, gdzie wówczas rozmawiali z panną Izabelą. Znalazł nawet pień, na którym siedziała. Wszystko jest jak było, tylko jej nie ma. Na krzakach leszczyny już żółkną liście. Z sosen zwiesza się smutek, jak sieci pajęcze. Taki nieujęty, a tak go omotał. Co za głupstwo, myślał. Robić się zależnym od jednej ludzkiej istoty. Wszakże ja dla niej tylko pracowałem. O niej myślę, nią żyję. Co gorsze, dla niej porzuciłem Geista. No ale cóż lepszego miałbym u Geista? Byłbym tak samo zależny jak dziś, tylko zamiast pięknej kobiety, panem moim byłby stary Niemiec. I tak samo pracowałbym, nawet ciężej, z tą różnicą, że dziś pracuję dla mego szczęścia, a wówczas dla szczęścia innych, którzy tymczasem bawiliby się i kochaliby się na mój rachunek. Zresztą, czy ja mam prawo narzekać? Rok temu ledwie śmiałem marzyć o pannie Izabeli, a dziś już ją znam. Staram się nawet o jej wzajemność. Czy ja ją aby znam? Jest zakamieniałą arystokratką. No, ale nie rozejrzała się jeszcze w świecie. Ma duszę poetyczną, czy może tak się tylko przedstawia? Kokietka ona jest, ale i to się zmieni, jeżeli mnie pokocha. Słowem, nie jest źle, a za rok. W tej chwili konie go wyrzucił głową i zarżał. Odpowiedziało mu w głębi lasu inne rżenie i tętent. Niebawem na końcu ścieżki pokazała się Amazonka, w której Wokulski poznał panią Wąsowską. — Hop, hop! — zawołała, śmiejąc się. Zaskoczyła z konia i oddała cugle Wokulskiemu. — Przywiąż go pan — rzekła. — Ach, jak ja pana już znam! Pytam się przed godziną prezesowej, gdzie Wokulski pojechał w pole oglądać miejsce na cukrowni. Akurat, myślę, on pojechał do lasu marzyć. Kazałam sobie podać konia i cóż, znajduję pana siedzącego na pniu, rozgorączkowanego. Czy tak śmiesznie wyglądam? Nie, dla mnie nie wygląda pan śmiesznie, ale jakby tu powiedzieć, niespodziewanie. Wyobrażałam sobie pana całkiem inaczej. Kiedy mi powiedziano, że pan jest kupcem, który w dodatku szybko zrobił majątek, pomyślałam, kupiec? Zatem przyjechał na wieś albo starać się o posażną pannę, albo wydobyć od prezesowej pieniądze na jakieś przedsiębiorstwa. W każdym razie sądziłam, że pan jest człowiek zimny, rachunkowy, który chodząc po lesie taksuje drzewo, a na niebo nie patrzy, bo to nie daje procentu. Tymczasem cóż widzę? Marzyciela, średniowiecznego trubadura, który wymyka się do lasu, ażeby wzdychać i wypatrywać zeszłotygodniowe ślady jej stóp. Wiernego rycerza, który kocha na życie i śmierć jedną kobietę, a innym robi impertynencję. Ach, panie Wokulski, jakie to zabawne, jakie to nie dzisiejsze. Już pani skończyła? Spytał zimno Wokulski. Już. Teraz pan zabierze głos? Nie, pani. Zaproponuję, żebyśmy wracali do domu. Panią Wąsowską oblał mocny rumieniec. Za pozwoleniem, rzekła, biorąc konia za uzdę. Czy nie myślisz pan, że mówię w ten sposób o pańskiej miłości, ażeby sama wydać się za pana? Milczysz pan? Otóż mówmy serio. Była chwila, żeś mi się pan podobał. Była i już przeszła. Ale choćby nie przeszła, choćbym miała umrzeć z miłości dla pana, co zapewne nie nastąpi, bo nie straciłam jeszcze ani snu, ani apetytu. Nie oddałabym się panu, słyszysz pan? Choćbyś mi się u nóg włóczył. Nie mogłabym żyć z człowiekiem, który tak kochał inną kobietę, jak pan to robisz. Jestem za dumna. Wierzy mi pan? Tak. Przypuszczam. Jeżeli więc dziś drasnęłam pana moimi żartami, to tylko przez życzliwość dla pana. Imponuje mi pańskie szaleństwo. Chciałabym, ażebyś był szczęśliwy i dlatego mówię, wyrzuć pan z siebie średniowiecznego trubadura, bo już mamy wiek XIX, w którym kobiety są inne niż pan je sobie wyobraża, o czym wiedzą nawet 20-letni chłopcy. Jakież są? Ładne, miłe, lubią was wszystkich prowadzić za nos, a kochają się tylko o tyle, o ile robi im to przyjemność. Na miłość dramatyczną nie zgodzi się żadna, a przynajmniej nie każda. Musiałaby pierwej znudzić się miłostkami, a następnie znaleźć dramatycznego kochanka. Krótko mówiąc, insynuuje pani, że panna Izabela... O, ja nic nie insynuuję pannie Izabeli! Żywo zaprotestowała pani Wąsowska. Jest w niej materiał na dzielną kobietę i ten, kogo ona pokocha, będzie szczęśliwy. Zanim jednak pokocha, pomóż mi pan wsiąść. Wokulski podsadził ją i sam siadł na swego konia. Pani Wąsowska była rozdrażniona. Jakiś czas jechała naprzód, milcząc, nagle odwróciła się i rzekła. Ostatnie słowo. Znam ludzi lepiej niż pan sądzisz i lękam się pańskiego rozczarowania. Otóż, gdyby ono kiedy nadeszło, przypomnij sobie moją radę. Nie działaj pod wpływem uniesienia, tylko czekaj. Wiele rzeczy na pozór wygląda gorzej, aniżeli w rzeczywistości. Szatan, mruknął Wokulski. Cały świat zaczął przed nim krążyć i nabiegać krwią. Jechali, nic już nie mówiąc do siebie. Wróciwszy do Zasławka, Wokulski poszedł do prezesowej. Jutro jadę, rzekł. A cukrowni niech pani nie stawia. Jutro, powtórzyła staruszka, a cóż będzie z kamieniem? Właśnie, jeżeli pani pozwoli, pojadę na Zasław. Obejrzę kamień, zresztą mam tam jeszcze interes. A, jedź z Bogiem, nie masz tu co robić, a w Warszawie zachodźże do mnie. Wrócę jednocześnie z hrabiną i z Łęckimi. Wieczorem wpadł do niego Ochocki. Do licha, krzyknął, tyle miałem z panem do pogadania, ale cóż, pan ciągle okładałeś się babami, a teraz wyjeżdżasz. Nie lubisz pan kobiet? Rzekł z uśmiechem Wokulski. Może masz rację. Nie to, żebym nie lubił, ale od czasu, jak przekonałem się, że wielkie damy nie różnią się od pokojówek, wolę pokojówki. Te baby, prawił, to wszystko gęsi, nie wyłączając najmądrzejszych. Wczoraj na przykład pół godziny tłumaczyłem Wąsowskiej, na co przyda się kierowanie balonami. Mówiłem o zniknięciu granic, o braterstwie ludów, o olbrzymich postępach cywilizacji. Ona patrzy mi w oczy tak, iż głowę oddałbym, że mnie rozumie, a kiedy skończyłem, zapytała, panie Ochocki, czemu się pan nie żeni? Słyszałeś pan? Naturalnie przez drugie pół godziny wykładałem jej, że ani myślę się żenić, że nie ożeniłbym się ani z panną Felicją, ani z panną Izabelą, ani nawet z nią. Diabli mi po żonie, która by się szastała po moich laboratoriach w sukni z długim ogonem, wyciągałaby mnie na spacery, wizyty, teatry. Dali Bóg, nie znam ani jednej kobiety, w której ciągłym towarzystwie nie zgłupiałbym w pół roku. Umilkł i chciał odchodzić. Słówko, rzekł Wokulski. Kiedy pan wróci do Warszawy, niech pan do mnie wstąpi. Może zakomunikuję panu wiadomość o wynalazku, który wprawdzie zabierze połowę życia, ale przypadnie panu do gustu. Balony? Spytał Ochocki z pałającym wzrokiem. Coś lepszego. Dobranoc. Na drugi dzień około południa Wokulski pożegnał dom prezesowej. W parę godzin później był w Zasławiu. Odwiedził proboszcza i kazał Węgiełkowi zabierać się w drogę do Warszawy. Załatwiwszy to, poszedł do ruin zamkowych. Na kamieniu już był wyryty czterowiersz. Wokulski przeczytał go kilka razy i zatrzymał wzrok na słowach: zawsze i wszędzie będę ja przy tobie. A jeżeli nie? Szepnął. Na myśl o tym opanowała go rozpacz. W tej chwili miał jedno tylko pragnienie – ażeby ziemia rozstąpiła się pod nim i pochłonęła go razem z tymi ruinami, z tym kamieniem i z tym napisem. Gdy wrócił do miasteczka, konie już były nakarmione. Przy powozie stał Węgiełek z zieloną skrzynką. A czy wiesz, kiedy tu wrócisz? Zapytał go Wokulski. Kiedy Bóg da, panie, odparł Węgiełek. Siadaj. Sam rzucił się na poduszki powozu i ruszyli. Z daleka stara kobieta przeżegnała ich na drogę. Węgiełek spostrzegł ją i zdjął czapkę. — Niech mama będzie zdrowa! — zawołał z kozła.